8:40 przy telefonie Hanna Shen, korespondentka polskich mediów, mieszkająca na Tajwanie, ale teraz przebywająca w Polsce. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak udał się pokaz filmu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w ramach Maja na Foksal?
No powiem, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem, dlatego że była bardzo dobra frekwencja. To już jest taki okres właściwie wakacyjny. Temat też nie jest taki dość przyjemny, więc nie spodziewałam się, że można powiedzieć, że właściwie wszystkie miejsca siedzące były zajęte, więc widać, że widzów zainteresował ten temat. Także pytania, które były skierowane w dużym stopniu na sytuację w Chinach, taką dotyczącą właśnie łamania swobód obywatelskich, pokazywały, że ta historia jednego Chińczyka prześladowanego przez system chiński naprawdę poruszyła oglądających film. Także to wydaje się, ja odbieram to jako duży sukces i bardzo duże podziękowania dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za zorganizowanie tego. Widać, że rzeczywiście było zapotrzebowanie i polska publiczność bardzo dobrze odbiera ten film.
Opowiedzmy, teraz już możemy opowiedzieć, co to za film, kto był jego głównym bohaterem.
Jego głównym bohaterem jest członek ruchu Falun Gong, który został za to, w co wierzy, złapany przez chińską bezpiekę i osadzony w jednym z najgorszych obozów pracy. To jest tak zwana obóz reedukacji przez pracę, który po wypuszczeniu, w trakcie pobytu w owym więzieniu, wykonując dekoracje na Halloween, które są potem sprzedawane do Stanów Zjednoczonych i tam trafiają do supermarketu, wpadł na taki pomysł, żeby opisać w listach, co się dzieje w tym obozie, i do kilku takich dekoracji wrzucił te listy, i jeden z nich trafił do jednej z Amerykanek. Kiedy kupiła dekorację, ona otworzyła tę dekorację, znalazła list i doprowadziła do tego, że on się ukazał w jednej z gazet amerykańskich, a potem zobaczył to cały świat. Po wypuszczeniu owego Chińczyka rzeczywiście udało się go odnaleźć. On znalazł ten list i przyznał się, że to on go napisał. Skontaktował się z reżyserem filmu. To jest Kanadyjczyk chińskiego pochodzenia. Ów Kanadyjczyk nie mógł się udać do Chin, żeby przeprowadzić wywiad, zrobić film razem z owym Chińczykiem. To wykorzystano jak gdyby taką ukrytą kamerę, którą miał Chińczyk, i on pokazał, jak wyglądają Chiny, jak wygląda to miejsce, w którym jest ten obóz. No poznajemy takie realia Chin, jak traktowani są więźniowie. Słyszymy także relacje strażników, którzy często widząc właśnie w jaki sposób torturowani są osoby, które tak naprawdę trudno znaleźć ich winy. Także słyszymy te relacje w filmie. Także jest to powiem, bardzo, bardzo ciekawa opowieść. Niestety opowieść, która nie kończy się dobrze. Nie chcę tu za dużo opowiadać, ale pokazuje także, że represje aparatu chińskiego mogą dotknąć osoby będące poza granicami Chin, że ten aparat dociera w tej chwili w bardzo wiele miejsc.
A gdzie można ten film obejrzeć?
Na razie to była pierwsza pokaz, to była premiera. Wiem, że szykują się następne. Będę na pewno informować państwa, jak w jakich miejscach będą, ale wiem, że na pewno będą w innych miastach w Warszawie, w innych miastach w Polsce także takie pokazy.
A w tle tych chińskich represji jest handel organami, że państwo chińskie zarabia ponad $1 miliard rocznie. Taka była informacja w jednej z polskich gazet. Potwierdza pani?
Tak, to jest to, o czym mówiliśmy rok temu. Rok temu pokazywaliśmy także w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich film o przymusowym pobieraniu organów. Na tym filmie wypowiadają się eksperci, którzy dokładnie te same dane podają, którzy zaprzeczają tym oficjalnym danym chińskim, które mówią, że co roku w Chinach odbywa się 10 tysięcy transplantacji. Eksperci od tego tematu, dzwoniąc między innymi po różnych szpitalach, to są z reguły szpitale wojskowe w Chinach, ustalili, że takich transplantacji robi się w Chinach od 60 do 100 tysięcy, a więc to są ta różnica, to są właśnie te liczby, które wskazywałyby, że pobiera się organy po prostu na handel.
A wśród tych pytań, które zadaje pani redaktor, ostatnio brakowało pytań o Tybecie, to teraz nadrobię to, po co słychać w ogóle u Dalajlamy, jaka jest sytuacja w Tybecie?
Sytuacja jest taka trochę zapomniana, bo wydaje mi się, że nikt na świecie nie interesuje się tym, co dzieje się w Tybecie, a tam cały czas no, są takie same represje. Ten cały ten mechanizm, który sprawdzono w Tybecie, czyli no, represji takich wobec religii, kultury chińskiej, mocnej ekspansji, wysyłania tam większej ilości Chińczyków, którzy mają tam zamieszkać, jak gdyby no, dominować ten region, to cały czas jest kontynuowany, a ten mechanizm, który się sprawdził w Tybecie, no, jest teraz sprawdzane w innej chińskiej prowincji w Xinjiangu, gdzie mieszkają Ujgurzy. Dalaj Lama już jest osobą starszą, ale mimo wszystko no, stara się, gdziekolwiek podróżuje, to stara się o tym przypominać, ale widać też, że wśród samych Tybetańczyków jest takie no, dość duże rozczarowanie tym, że no, świat o tym zapomniał. Oni od czasu do czasu, gdzie pojawia się Xi Jinping z zagraniczną wizytą, organizują demonstracje, bardzo często są trochę osamotnieni. Są też, patrząc na te społeczności tybetańskie za granicą, widzę, że oni są też tacy bardzo nieufni, a być może to przyczyną jest tego, że jest to środowisko bardzo inwigilowane. W zeszłym roku była taka bardzo słynna sprawa w Szwecji, gdzie wywiad szwedzki złapał szpiega, właśnie Tybetańczyka, który szpiegował obywatela Chin, który szpiegował właśnie wśród tej tybetańskiej społeczności w Szwecji. Ciekawym jest to, że okazało się, że ów szpieg raportował do ambasady polskiej, chińskiej w Warszawie. Także widać, że Chiny budują taki no, aparat wywiadu, w którym Polska odgrywa niemałą rolę, skoro szpieg ze Szwecji raporty przywoził do Warszawy.
To skoro tak skaczemy po mapie Chin, to powiedzmy, co dzieje się w Hongkongu.
W Hongkongu jest znowu niespokojnie. Młodzi Hongkongczycy, którzy już dwa razy bardzo mocno w dużej liczbie wyszli na ulicę, raz ponad milion, w ostatnią niedzielę to było prawie 2 miliony, dali ultimatum władzy i w Hongkongu, i w Pekinie. Władza w Hongkongu jak gdyby ustąpiła do tego stopnia, że powiedziała, że nie będzie, zawiesza pracę nad ustawą o ekstradycji. To Hongkongczykom nie wystarczy. Chcą, aby całkowicie usunięto tę ustawę i nigdy już do niej nie wracano. Dano ultimatum do wczoraj do 12. Władze hongkongskie nie podjęły dyskusji na ten temat, więc już dziś znowu zaczęli Hongkongczycy wychodzić na ulicę. Pod parlamentem hongkongskim zgromadził się już tłum, także wiem, że inne ulice zaczynają, główne ulice w Hongkongu zaczynają być blokowane. Także myślę, że zapowiada się w ten weekend kolejny wielki protest w Hongkongu i wszystko wskazuje na to, że nie ustąpią Hongkongczycy, ale chcę jeszcze powiedzieć o czymś, o czym mało mówi się a propos Hongkongu w mediach, a myślę, że warte to jest podkreślenia. Kiedy miała odbywać się 12 czerwca debata na temat właśnie tej ustawy, kontrowersyjnej ustawy na temat ekstradycji, to przed parlamentem już w nocy z 11 na 12 czerwca gromadziły się tłumy Hongkongczyków. To było relacjonowane na żywo, można to było widzieć na całym świecie i cały świat zobaczył coś chyba, czego nie oczekiwał. Otóż ci Hongkongczycy, którzy zebrali się na ulicy, modlili się i śpiewali pieśni religijne. To było coś niesamowitego, do tego stopnia, że Chińczycy mieszkający za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, w Kanadzie, którzy to widzieli, pisali po tym, widziałam to na różnych portalach społecznościowych, że te obrazy z Hongkongu pokazały im, jak wielka jest siła wiary. To jest też taki no, element, taki może zaskakujący, bo mówimy o Hongkongu, o dalekiej Azji, ale no widzimy młodych Hongkongczyków, którzy są odważni, antykomunistycznie nastawieni i manifestujący swoją wiarę. Także z tego powodu także Hongkong w tym momencie pokazuje coś niesamowitego.
I za te informacje bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Ja także dziękuję. Do usłyszenia.
Hanna Shen była gościem Poranka Wnet na zegarze, godzina 8:50.